Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, tym razem na transmisji online. To transmisja online, podczas której skomentujemy wyniki grupy KGHM za trzeci kwartał i za 9 miesięcy 2021 roku. Od razu przepraszamy za drobne opóźnienie. No niestety warunki techniczne i brak tego, że jesteśmy z Państwem tak, jak lubimy najbardziej, czyli na żywo, powodują czasami opóźnienia, kiedy chcemy, żeby wszystko było perfekcyjnie, optymalnie i żeby Państwo mieli też jak najlepszy przekaz. Jak zwykle rozpoczniemy od komentarzy do wyników. Wyniki skomentują dla Państwa członkowie zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pan Marcin Chludziński, prezes zarządu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Adam Bugajczuk, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju.
Dzień dobry Państwu.
Pan Paweł Gruza, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pan Andrzej Kęsbok, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Tak jak mówiłam, cenimy sobie najbardziej oczywiście spotkanie z Państwem na żywo. Niestety w trosce o bezpieczeństwo, o zdrowie naszych pracowników i całej załogi postanowiliśmy wrócić do obostrzeń, które są związane z tą zaostrzającą się sytuacją pandemiczną. Dla nas oznacza to również ograniczenie spotkań na żywo i przejście do właśnie takich konferencji online. Niemniej tak samo jak za każdym razem, po momencie, kiedy będziemy mieli prezentację, kiedy będziemy pokazywali Państwu nasz komentarz, przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Zapraszamy Państwa do przesyłania nam pytań, tak jak zwykle, na adres ir@kghm.com. Wszystkie pytania, które uzyskaliśmy do tej pory, wszystkie pytania, które uzyskamy każdym kanałem do nas, będą zamieszczone razem z odpowiedziami na stronie. Niezwłocznie, razem z transkrypcją oczywiście tej konferencji. Mam nadzieję, że jak najwięcej tych pytań uda nam się wyczerpać dzisiaj i odpowiedzieć dzisiaj jeszcze w trakcie naszej konferencji. Szanowni Państwo, zapraszam pana prezesa zarządu o komentarz.
Witam Państwa serdecznie jeszcze raz ponownie z Lubina. To piękne jesienne południe, jeśli jesienne południe może być piękne. W Lubinie jest akurat, więc nie wiem jak w innych miejscach, więc nie jest najgorzej z tą jesienną pogodą. Ale przechodząc od pogody, to możemy zacząć właściwie w wątku pokrewnym, czyli pomówić trochę o klimacie, czyli o polityce klimatycznej. Zaczynamy od tego, dlatego że w tym tygodniu przyjęliśmy politykę klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. Jest to wymóg czasu, jest to wymóg właściwie już w tej chwili trochę związany z regulacjami europejskimi, determinowany regulacjami europejskimi, ale także wymóg rynkowy związany z transparentnością naszego działania, naszej produkcji w kontekście relacji z naszymi klientami, z instytucjami finansowymi, z agendami rządu czy też Unii Europejskiej. Stąd ten dokument. Ten dokument jest planem aplikacyjnym, czyli mówi nam o tym, co KGHM powinien zrobić w odniesieniu do zmian klimatycznych i jaki jest wpływ de facto spółki, jeśli chodzi o klimat i co planujemy w ramach działań i konkretnych inicjatyw w spółce, żeby ten wpływ ograniczać i zmieniać. To jest istota tego dokumentu. I on zakłada jedną istotną rzecz, jeśli chodzi o efekt ostateczny. To znaczy w roku 2050 zakładamy, że KGHM może być firmą neutralną klimatycznie. Przechodzimy przez dwa etapy do tego momentu, ponieważ w roku 2030 zakładamy redukcję emisji o 30% względem roku bazowego 2020. I to się dzieje w dwóch rodzajach emisji, to znaczy w redukcji emisji pośrednich zakresu drugiego, czyli można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że zakresu związanego z produkcją energii elektrycznej, czyli tam, gdzie energia powoduje emisję CO2, tam chcemy przeprowadzić szereg inicjatyw, które spowodują właśnie ograniczenie tej emisji, jeśli chodzi o zaopatrzenie nas w energię. I drugi to jest wątek z zakresu pierwszego, czyli wątku związanego z wpływem naszego cyklu produkcyjnego i naszego sposobu produkcji na emisję CO2. I to jest ograniczenie o 30% w roku 2030. W roku 2050 neutralność klimatyczna. Jeśli chodzi o zakres drugi, to są oczywiście te działania, które i tak już w jakimś momencie zaplanowaliśmy, mówię o naszej strategii, czyli wpływ związany z zakupem energii ze źródeł zielonych, z budową własnych projektów, z zwiększaniem efektywności energetycznej nas jako konsumenta, czyli po prostu wprowadzanie technologii i zarządzania energią, która pozwala zużywać jej mniej. I ten cel możemy osiągać właśnie zarówno w roku 2030, jak i 50 za pomocą tych działań. Za pomocą w roku 2050 również tu są włączane tematy związane z naszą samodzielnością energetyczną, jeśli chodzi o wątki związane z energią jądrową. Jeśli chodzi o zakres pierwszy, czyli związany z cyklem produkcji, to jest szereg inicjatyw od domieszkowania wodoru i używania wodoru w procesach technologicznych, chłodniczych, przez elektromobilność w eksploatacji górniczej, poprzez technologię CCUU i CCS, czyli wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla. Więc te technologie, które są zidentyfikowane i możliwe do zaaplikowania, już teraz one są opisane. Część technologii to są technologie w fazie badawczo-rozwojowej, które w tym czasie trzeba po prostu rozwinąć i zaaplikować do nas, żeby spełnić te cele, które przed nami stawia świat, które stawia przed nami regulacja europejska, stawia przed nami biznes, czyli neutralność klimatyczna. Na to jesteśmy gotowi, na to mamy plan i w tym tygodniu ten plan został przyjęty, również zakomunikowaliśmy go do inwestorów. Jeśli chodzi o taką kwintesencję naszego momentu, w którym jesteśmy, czyli wyników po 9 miesiącach 2020 roku, to jest kilka głównych liczb. Po pierwsze, EBITDA większa rok do roku 75%, wynosi obecnie 7 miliardów 730 milionów złotych. Jest związane to zarówno ze wzrostem przychodów, czyli z naszą sprzedażą po lepszej cenie, bo też nie ukrywamy, że ta lepsza cena nas wspiera. To jest 31% większe przychody, co daje 21 miliardów 735 milionów złotych. Ale ta cena, która jest wyższa i lepsza, to nie jest jedyny czynnik, który nam pomaga. Bardzo istotny jest wątek, który wspiera nas w tym roku, to jest 10% większa produkcja miedzi. My realizujemy konsekwentnie to, co zapowiadaliśmy w planach strategicznych. Zwiększamy efektywność produkcji. To też jest czynnik, który nas ratuje, nawet wtedy, kiedy cena jest niższa. A przypominam, że bardzo się cieszymy z tego, że wiatr mamy w plecy, idziemy z wiatrem, pomaga nam cena. Mieliśmy przez rok zarówno 2019, czy rok 2018 ceny bardzo niskie, nawet w kwietniu 2019 to było $4600 za tonę. I też w takich sytuacjach sobie radziliśmy, odpowiednio wpływając na koszty, albo też właśnie produkując w większej skali. Więc to jest główne podsumowanie tego, z czym do Państwa przychodzimy. Postaramy się teraz zająć szczegółami i przekazuję głos Andrzejowi Kęsbokowi, który odpowie o wątku finansowym i produkcyjnym. Dzisiaj nie ma z nami prezesa do spraw produkcyjnych, ponieważ jest, jakby ma swój czas związany ze zdrowiem, więc trochę jesteśmy w innym, mniejszym składzie.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. To rozpocznę od podsumowania naszych wyników produkcyjnych. Jeżeli chodzi o produkcję metali, to jest ta dobra wiadomość. Produkcja miedzi płatnej wzrosła o 10,1% trzy kwartały ubiegłego roku w porównaniu z trzema kwartałami tego roku. I właściwie wszystkie trzy segmenty naszej działalności do tego się dołożyły, czyli produkcja krajowa, wzrost z 412 do 440 tysięcy ton, KGHM International z 49 tysięcy do 55 i Sierra Gorda z 60 do 78 tysięcy ton. Mamy, za chwilę omówię trochę bardziej w szczegółach, co wpłynęło na te wyniki, ale chciałem jeszcze wspomnieć o produkcji srebra. To jest dla nas bardzo istotna produkcja. W ubiegłym roku ta produkcja była już bardzo wysoka. Myśmy nie zakładali w budżecie tak dobrego wyniku, patrząc na rozpoznanie geologiczne, patrząc na zasobność rudy, którą mamy w przodkach. Natomiast rezultat okazał się dobry, zarówno pod względem wydobywczym, zarówno pod względem zawartości srebra w urobku, jak też pod względem sprawności, efektywności odzysku srebra w zakładach przeróbczych i samego przetopu. Także łączna produkcja całej grupy to jest 1008 ton srebra w trzech kwartałach tego roku. Porównując to z wynikami ubiegłego roku, no, można mieć nadzieję, że to umacnia naszą pozycję, utrwala naszą pozycję jako producenta numer dwa globalnie, producenta srebra. Także no, cieszymy się, jesteśmy oczywiście bardzo dumni z tej pozycji. Chcemy ją utrwalić. No, ten rok temu sprzyja. Jeżeli chodzi o metale szlachetne, to tutaj odnotowujemy niewielki spadek. Jest to przede wszystkim związane ze spadkiem zasobności rudy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Produkcja molibdenu pozostaje bez zmian. Tutaj zawartość molibdenu w rudzie, przede wszystkim chilijskiej, jest stabilna. Przechodząc do szczegółów, patrząc na przede wszystkim wyniki KGHM Polska Miedź, bo o pozostałych segmentach opowie prezes Paweł Gruza, to tutaj patrzymy na trzy nasze podstawowe obszary, czyli obszar górniczy, wydobycie. Jeżeli chodzi o wydobycie tonażowo, jest to wydobycie większe. Również widzimy, że w obszarze przeróbki, czyli naszych zakładów wzbogacania rud, ten przerób jest, no, utrzymuje się z dokładnością do jednej tony w porównaniu z rokiem ubiegłym. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że jest marginalnie, nieznacznie niższa zawartość miedzi w rudzie. Jest to związane z tym, że no, my prowadzimy jak gdyby ciągłe rozpoznanie geologiczne. Ta różnica rok do roku, no, ona wynika, powiedzmy, z dokładności badań geologicznych, która, no, nie ma możliwości przewidywania zawartości rudy do trzech miejsc po przecinku, znaczy zawartości miedzi w rudzie. Natomiast, no, można powiedzieć, że benchmark jest prawidłowy. Uzyskujemy, czy dochodzimy do tych obszarów miedzionośnych, do których chcemy, i prowadzona jest eksploatacja w tych przodkach, w tych obszarach, które są najbardziej ekonomicznie efektywne. Teraz przechodząc do produkcji hutniczej, to tutaj dwa takie elementy warte zauważenia. To jest utrzymanie produkcji hutniczej i pirometalurgicznej, i elektrorafinacji na tym samym poziomie jak w zeszłym roku, czyli 286 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych. Natomiast warto zauważyć wzrost produkcji miedzi z wsadów obcych ze 125 do 154 tysięcy ton. Jest to przede wszystkim związane z wyższą efektywnością przerobu złomów miedzionośnych czy złomów miedziowych. Poszerzyliśmy znacznie nasz zakres geograficzny pozyskiwania tych złomów. Widzimy tutaj, upatrujemy tutaj naszej szansy również w przyszłości. O tym mówiliśmy w kontekście ogłaszanej strategii i chcemy ten obszar dalej rozwijać. Tak jak wspomniałem, takim głównym kontrybutorem co do wzrostu produkcji srebra rok do roku to jest spółka KGHM Polska Miedź. Tutaj wzrost z 975 ton do 983 ton w trzech kwartałach tego roku. Teraz przechodzimy do wyników produkcyjnych Sierra Gorda International. Poproszę o zabranie głosu prezesa Pawła Gruzę.
Dziękuję, Andrzej. Szanowni Państwo, z przyjemnością możemy pokazać te wyniki dzięki dobrej sytuacji makroekonomicznej. Skoncentrowaliśmy się na maksymalizacji produkcji we wszystkich naszych aktywach zagranicznych. Geologia także sprzyjała i jest pozytywnym czynnikiem. Dzięki temu możemy obserwować wzrost produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda o blisko 1/3. Także produkcja srebra wzrosła. Oczywiście pracujemy nad optymalizacją zarówno samego przerobu, jak i kosztów ponoszonych przez Sierra Gorda. Jeśli mogę przejść do Internationala. Dziękuję. Tutaj także obserwujemy sumaryczny wzrost produkcji o 13%. miedzi płatnej. Tutaj głównym czynnikiem jest sprawność po stronie naszej kopalni Robinson. I w Robinsonie także pracujemy nad przedłużeniem życia kopalni, przedłużeniem planu sczerpania o kolejne lata. Także obserwujemy dobre wyniki produkcyjne na srebrze. Są także kopalnie produkujące mniej, ale ze względu na ich skalę mają mały, nieistotny wpływ na ogólny wynik produkcyjny aktywów zagranicznych. Dziękuję.
To przejdźmy do wyników finansowych grupy kapitałowej. Pierwsza informacja dotyczy przychodów grupy. Te przychody wzrosły rok do roku, czy trzy kwartały do trzech kwartałów o 31% do poziomu 21 miliardów 735 milionów złotych. I to zwiększenie przede wszystkim jest oczywiście związane ze zmianą notowań metali. Natomiast jest też kilka czynników negatywnych. Jest niewielki spadek sprzedaży przede wszystkim w obszarze KGHM International. On ma związek z trudnościami logistycznymi w portach w Stanach Zjednoczonych, także w portach suchych, przeładunkowych. Tam są pewne opóźnienia w dostępności transportu. Natomiast no, to ma raczej charakter fazowy niż charakter trwały. Zmiana kursu USD-PLN. Tutaj w zeszłym roku w trzech kwartałach mieliśmy kurs około 3,94. Natomiast w tym roku ten średni kurs to jest 3,80, także to jest dosyć istotny wpływ. No, my oczywiście śledzimy, co się dzieje teraz ze złotym i z parą euro-dolar i no, przyglądamy się temu bardzo, bardzo intensywnie, myślę, tak jak wszyscy w gospodarce. Kolejny istotny negatywny wpływ to jest korekta przychodów z tytułu instrumentów pochodnych. W trzech kwartałach tego roku ta korekta wynosiła około 1 160 milionów złotych. Natomiast tam jest jeszcze pewien kontrast z pozytywnym rozliczeniem instrumentów pochodnych w trzech kwartałach roku ubiegłego. Stąd wpływ rok do roku jest trochę większy i on wynosi tam 1 489 mln. A pozytywny wpływ, te plus 200 milionów, to jest przede wszystkim wzrost sprzedaży i wzrost cen materiałów innych niż miedź i srebro. Tutaj takim cichym liderem jest kwas siarkowy, który sprzedajemy zarówno w większej ilości, jak i po znacznie wyższej cenie niż w ubiegłym roku. Ale też można wspomnieć o ołowiu, renie, selenie, innych naszych produktach pochodnych, które wszystkie również sprzedają się zarówno wolumenowo lub cenowo lepiej niż w trzech kwartałach roku ubiegłego. Przechodząc do kosztu jednostkowego, koszt jednostkowy, proszę Państwa, no, widzimy, jest znacząco wyższy, natomiast patrząc na grupie, gdyby odliczyć wpływ podatku od niektórych kopalin, zwanego podatkiem miedziowym, ten koszt C1 byłby niższy od 9 miesięcy roku ubiegłego. Wpływ podatku od kopalin, myślę, że jest znany nam wszystkim. Jest to formuła. Od tej formuły no nie możemy jak w żaden sposób jak gdyby odejść. Natomiast patrząc obszar po obszarze w KGHM Polska Miedź, ten wzrost kosztu C1 bez podatku miedziowego jest o 4 centy dolarowe na funt. I to ma związek przede wszystkim z wzrostem kosztów materiałowych, przede wszystkim tutaj nośników energii, czyli gaz, energia elektryczna, prawa do emisji, chociaż one w mniejszym stopniu, i diesel. To były takie główne czynniki kosztotwórcze. Natomiast w KGHM International No jest to, można powiedzieć, porównywalne i znaczący spadek w Sierra Gorda wynikający zarówno ze większego wolumenu, jak i większej ceny materiałów czy metali towarzyszących, które obniżają koszt C1. Jeśli chodzi o nasze wyniki operacyjne, czyli przede wszystkim wynik EBITDA, to jest to istotny wzrost operacyjny, 75% trzy kwartały do trzech kwartałów. I tutaj na ten wzrost składają się wszystkie segmenty, zarówno Polska Miedź, jak i International i Sierra Gorda. I no, głównym czynnikiem jest oczywiście wzrost notowań metali i wyższe ceny sprzedaży. Natomiast też patrząc, to nie jest ujęte akurat na tym slajdzie, ale wspomnę, patrząc kwartał po kwartale, widzimy, że nasz performance kwartał po kwartale jest bardzo równy i tutaj kontrybucja każdego kwartału do tego obecnego wyniku trzech kwartałów też jest bardzo równa. Także można powiedzieć, że stabilnie dokładamy do wyniku operacyjnego i ten trzeci kwartał również bardzo stabilnie dołożył się do wyników trzech kwartałów. Patrząc wreszcie na wynik netto, nasz wynik netto jest no tutaj znacząco wyższy, to jest ponad trzykrotnie wyższy dla całej grupy w porównaniu z trzema kwartałami roku ubiegłego. I no ma on związek przede wszystkim oczywiście ze zmianą przychodów, ze zmianą notowań, ale też, o czym wspominałem już przy poprzedniej konferencji wynikowej, ze zwiększeniem wyceny pożyczek, których udzieliliśmy poprzez KGHM International do innych podmiotów, w tym również do Sierra Gordy, także wyceny naliczonych odsetek oraz pewien no, również element kontrastu negatywnego wyniku w ubiegłym roku do pozytywnego w tym roku i łącznie ten wynik zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia wyniósł prawie miliard 900 milionów złotych. Natomiast istotny jest również ten wzrost wyniku ze sprzedaży o 1 765 milionów, zarówno ze sprzedaży miedzi, sprzedaży srebra, no przy niewielkim zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży złota oraz sprzedaży usług. Tutaj przyglądamy się przede wszystkim właśnie zyskowi netto ze sprzedaży najbardziej, dlatego że no to jest taki nasz, powiedziałbym, no core operacyjny. Jeszcze jeden element, a mianowicie ten spadek wyniku na instrumentach pochodnych. On się wiąże zarówno ze wzrostem wyceny instrumentów pochodnych o 69 milionów, jak też zmniejszeniem wyniku z tytułu realizacji instrumentów pochodnych w złą stronę o 150 milionów. Także netto, na wyniku netto oddziałało to minus 81 milionów złotych. O różnicach kursowych już wspomniałem. Zmiana CIT no jest bezpośrednio związana z wynikami finansowymi. Większy zysk, większy CIT, ale no to ujawniamy. Także ten wynik netto no pozostaje bardzo silny i również widzimy, że każdy kwartał kontrybuuje swoją właściwą porcję do tego wyniku. Natomiast no też trzeba wspomnieć o tym, że ten wzrost kosztów, przede wszystkim nośników energii, on przyspieszył w trzecim kwartale tego roku, był wyższy niż w pierwszym i drugim. I gdyby porównać kwartał do kwartału, to jest około 17% wzrost nośników, łączny wzrost nośników energii. Także my to częściowo offsetujemy poprzez redukcję zużycia, poprzez, no, mówiąc popularnie, oszczędności zużycia energii. Natomiast tak dużego wzrostu cen nie da się zoffsetować zmniejszonym zużyciem. Przechodząc jeszcze do naszych przepływów pieniężnych, tutaj widzimy trzy główne czynniki, które na to oddziałały. Pierwszy to jest oczywiście przypisanie zysku działające pozytywnie. Druga to jest zmiana kapitału obrotowego, która ma związek zarówno z naszą świadomą rezygnacją z wykorzystania części umów faktoringowych, i to jest na kwotę około miliarda złotych. Nie widzimy konieczności korzystania z faktoringu w tych obszarach i dzięki temu możemy oszczędzić koszty finansowe tych umów. Przy czym oczywiście no, umowy tutaj pozostają w mocy, tak jak wszystkie nasze inne umowy kredytowe. Możemy z nich korzystać wtedy, kiedy jest taka potrzeba. W tej chwili nie widzimy takiej konieczności, w związku z tym wolimy jak gdyby zakumulować oszczędności kosztów finansowych. I drugi obszar to jest zwiększenie zapasów o 1,690 mld złotych w porównaniu z początkiem tego roku. I ma to związek z dwoma czynnikami. Pierwszy czynnik to są planowane przestoje i remonty. My w przyszłym roku planujemy postój pieca zawiesinowego. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. I pod to przedsięwzięcie cały kombinat musi być bardzo dobrze przygotowany, posiadać zapasy w zasadzie na wszystkich etapach technologicznych. My również przygotowujemy się do innych działań technologicznych, innych zmian i remontów. To są tam remonty powiedzmy na tej nalewarki karuzelowej, odlewarki anod. No tam jest jeszcze kilka innych takich projektów w toku, które wymagają od nas po prostu większych zapasów technologicznych. Ale jest też drugi powód. Drugi powód to jest niepewność w łańcuchach dostaw. My to widzimy chociażby w ostatnich miesiącach. Zostaliśmy skonfrontowani z taką poważną awarią u jednego z naszych kluczowych dostawców koncentratu. To się niestety zdarza. Okazje wysyłkowe, jak Państwo wiedzą, dostępność statków handlowych jest bardzo niewielka. W związku z tym my patrząc na zabezpieczenie ciągłości produkcji hutniczej, pilnujemy, żeby ten zapas był nieco większy, dlatego że chcemy, to co zresztą podjęliśmy takie zobowiązanie i dalej się go trzymamy, chcemy rok do roku testować możliwości zwiększania wolumenu produkcji, a żeby móc zwiększać wolumen produkcji, musimy optymalizować produkcję wszystkich obszarów technologicznych, w szczególności obszaru hutniczego, po to, żeby on zarówno pod względem doboru, jak i dostępności materiałów sadowych mógł po prostu optymalizować swój proces. Dlatego zwiększamy te zapasy. Chcemy mieć pewność, że zarówno huty wytapiające mieć, jak i huta przerabiające, czyli huta cedynia, posiadają właściwe zapasy surowca i są w stanie optymalizować swoją produkcję zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Natomiast no, też patrząc pod kątem zapasów, no, my jak gdyby nie myślimy tylko w horyzoncie jednego roku, myślimy w horyzoncie dłuższym i tutaj chcemy optymalizować tą produkcję zarówno w tym roku, jak i w przyszłym roku. Nasz stan zadłużenia na koniec trzeciego kwartału, można powiedzieć, praktycznie się nie zmienił. Jeżeli chodzi o nasz dług, to on no, praktycznie nie uległ zmianie. Wpłynęła nam gotówka z KGHM International, o tym już wspominaliśmy. Natomiast no, mieliśmy też, można powiedzieć, no, nic się tutaj wiele nie zmieniło. Ta zmiana właściwie tylko dotyczyła nieco zmniejszonej pozycji gotówkowej. W związku z tym zwiększyła nam się pozycja długu netto, natomiast sam dług bankowy pozostał praktycznie bez większych zmian. Te spłaty, których dokonaliśmy już w drugim kwartale, także już teraz drugi raz jak gdyby o nich nie wspominamy. Dziękuję bardzo. Oddaję głos do prezesa Adama Bugajczuka.
Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodząc do omówienia realizacji projektów inwestycyjnych, to być może wykonanie w tym roku nie wygląda imponująco, ale chciałem Państwa zapewnić, że wszystkie kluczowe inwestycje realizowane są zgodnie z terminem i budżetem, czego najlepszym przykładem było zakończenie pół roku wcześniej oddania kwatery południowej czyli naszej kluczowej inwestycji w najbliższych latach, więc to pokazuje, że radzimy sobie z obecną sytuacją. Wszyscy mamy świadomość zerwanych łańcuchów dostaw, brakiem dostępności materiałów i też tych dóbr gotowych, także mamy jakieś drobne wyzwania w mniejszych inwestycjach, ale tutaj na bieżąco staramy się reagować i realizować je zgodnie z założonym harmonogramem. Jeśli mówimy o naszych roli złoża głębokiego, Głogów Głęboki Przemysłowy, to tutaj sukcesywnie pokazujemy wzrost tego złoża w naszej produkcji. Rok do roku no to jest ponad 30% praktycznie we wszystkich obszarach, zarówno jeśli chodzi o wydobycie, jak i o ilość zawartości i CU, jak i również srebra. Także tutaj to złoże będzie odgrywało coraz większą rolę. Jeśli chodzi o obszary perspektywiczne, to rozpoczęliśmy wiercenie otworu eksploracyjnego, jeśli chodzi o naszą koncesję na Bytomiu Odrzańskim i na koniec trzeciego kwartału trwały prace przygotowawcze do otworu na koncesji Kulów Luboszyce. W zakresie realizacji poszczególnych obszarów projektowych, to one kształtują się tak, jak Państwo widzą. Tutaj tak naprawdę oczywiście wspomniana już wcześniej kwatera południowa, która jest no takim naszą perełką i tym się szczycimy, bo to naprawdę była wielka i skomplikowana operacja trwająca ponad 3 lata i zakończona dużym sukcesem. Stacja już działa, deponujemy tam już pierwsze odpady, także tutaj bardzo, bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradziliśmy. Jeśli chodzi o program udostępniania złoża, to szyb GG1 jest zgłębiony do poziomu 1259 metrów i tutaj już nie mamy żadnych problemów. Trwają procedury wyłonienia już otworów podszybowych na szybie GG2. Uruchomiliśmy już w pewnej części powierzchniową stację klimatyzacji, więc tak naprawdę tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, te wszystkie kluczowe nasze inwestycje są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i finansowym, jak i też tym terminowym. Przechodząc do programu rozwoju energetyki, w tym OZE, no to tak naprawdę tutaj sukcesywnie pokazujemy te wszystkie prace, które się toczą aktualnie, jeśli chodzi o zwiększanie tego naszego potencjału, jeśli chodzi o własne źródła energii, w tym OZE. I tutaj jest jakby cały czas trwają prace związane z zwiększeniem tego udziału i sukcesywnie to robimy. Jeśli chodzi o wzrost udziału OZE w naszej produkcji rodzimej, to tak naprawdę to jest nawiązanie do tego, o czym mówił prezes Marcin a propos naszej polityki klimatycznej. To wszystko jak gdyby są narzędzia do tego, aby tą politykę wdrażać sukcesywnie, zbliżać się do tych naszej neutralności i do parametrów, które założyliśmy sobie ambitnych do tego, aby w 2030 roku połowa naszych zużycia energii była z naszych własnych źródeł, w tym z OZE. I potwierdzamy oczywiście, że w 2023 roku chcemy i Sierra Gorda będzie w 100% z energii z OZE. Także to wygląda w ten sposób. Dziękuję.
Szanowni Państwo, będziemy przechodzić teraz do sesji pytań i odpowiedzi. Bardzo od razu Państwu dziękujemy. Dostaliśmy liczne, bardzo dobre komentarze na temat naszej polityki klimatycznej, więc dziękujemy. Ja sobie pozwolę od razu, zanim przekażę Januszowi Krystosiakowi głos, przeczytać jedno z pytań, które właśnie nie wyników, a polityki klimatycznej dotyczy. Dostaliśmy pytanie dotyczące tego, że na stronie 10 prezentacji podajemy, że zostanie przyjęty program dekarbonizacji grupy kapitałowej. Czy i kiedy szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości? Szanowni Państwo, program dekarbonizacji będzie zaprezentowany w 2022 roku i oczywiście wtedy te informacje zgodnie z naszą polityką informacyjną, które będą istotne dla inwestorów, zostaną publiczności przekazane. Ja również zwracam uwagę Państwa, że w tym samym miejscu, w którym zaprezentowaliśmy Państwu prezentację, szerszą oczywiście niż te wszystkie slajdy, które dzisiaj omawialiśmy, bo nie wszystkie szczegóły komentowaliśmy dzisiaj, znajdą Państwo również prezentację, która jest szczegółowym omówieniem polityki klimatycznej.
Dziękuję. Myślę, że warto doprecyzować przy tym wątku, bo to mogą się pojęcia mylić, nazwy. Tutaj było pytanie o dekarbonizację grupy kapitałowej. My w tym dokumencie, który teraz mamy i przyjęliśmy, my już założyliśmy, ile my emitujemy jako produkcja hutnicza, górnicza. Wiemy, jak to zrobić, żeby dojść do tych odpowiednich poziomów w 2030-2050, żeby stać się zeroemisyjnym, ale żeby działać kompleksowo i odnosić się do wszystkich aspektów, liczymy również to, co się dzieje w spółkach grupy kapitałowej, żeby dołączyć to do całego popatrzenia takiego holistycznego, kompleksowego właśnie na całą grupę kapitałową. Jednocześnie tam zaaplikować w tych spółkach, które wchodzą w nasz skład naszej grupy kapitałowej, zaaplikować odpowiednie działania, które pozwolą tą zeroemisyjność osiągnąć. Także to, co w matce my wiemy i to już jest, a ten 2022 to są spółki grupy kapitałowej.
Dziękuję bardzo. Janusz Krystosiak, szef relacji inwestorskich, poprowadzi sesję pytań-odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym rozpocząć taką powiem, serią pytań dotyczących naszych operacji zagranicznych i tutaj będę pewnie w pierwszym kroku kierował je do pana prezesa Pawła Gruzy. Pytanie numer jeden. Łukasz Rudnik, Trigon. Wydatki inwestycyjne dotyczące projektu Wiktoria wyraźnie rosną w ostatnich kwartałach. Jaka będzie skala wydatków w 2022 roku i na co zostaną przeznaczone prace? Ja tylko tak ze swojej strony regulacyjnej przypominam, że nie prognozujemy, tak, jesteśmy w trakcie prac budżetowych i tutaj pewnych rzeczy no nie do końca jeszcze mamy zakończone, więc podejrzewam, nie możemy o wszystkim mówić, ale oddaję głos panu prezesowi.
Jasne, dziękuję. Dziękuję za to pytanie. Proszę państwa, wydatki inwestycyjne na Wiktoria mają różny charakter, różną przyczynę. Część wydatków bieżących inwestycyjnych jest związana z po prostu koniecznością spełnienia regulacyjnych wymogów lokalnych w Kanadzie. Pozostała część dotyczy zagwarantowania sobie KGHM możliwości i elastyczności w kontraktach, które wiążą projekt Wiktoria. I w tym duchu są prowadzone w tym roku inwestycje. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2022, no to jesteśmy w trakcie przygotowania sesji budżetowej i tutaj ciężko jest definitywnie określić. W tym momencie patrzymy na kilka wariantów budżetu Wiktorii w przyszłym roku. Te decyzje będą podejmowane tutaj na poziomie także zarządu. W związku z tym no w tym momencie nie mogę komentować precyzyjnie tego pytania.
Dziękuję bardzo. I dalej pytanie od pana Łukasza do pana prezesa Pawła Gruzy. Czy można prosić o update związany z sytuacją wokół zmian podatku od wydobycia miedzi w Chile? Kiedy mogą zapaść decyzje? Czy znane są jakieś szczegóły?
W tym momencie nie ma żadnych istotnych jakby zmian. No, czekamy na rozwój sytuacji w Chile. Obserwujemy i tak jak mówiłem, no Sierra Gorda ma pewne zabezpieczenia prawno-podatkowe, które powodują, że efekt tych ewentualnych zmian jest odroczony w czasie dla Sierra Gordy.
Dziękuję bardzo. Dwa kolejne pytania. Obszar naszej działalności zagranicznej i troszeczkę w szerszym ujęciu rynkowym. Pytanie pierwsze. Jak wyglądają ostatnie poziomy zamówień od klientów chińskich? Jakie są ich oczekiwania względem popytu z Chin na 2022 rok? Na ile boją się spowolnienia w nieruchomościach, a na ile widzą szanse wynikające z inwestycji w produkcję zielonej energii w Chinach i jej przesył? Czy obecnie klienci doświadczają ograniczeń produkcyjnych związanych z racjonowaniem energii?
Dobre pytanie. Po pierwsze, my z rynkiem chińskim mamy bezpośredni kontakt poprzez podmiot importujący katody do Chin. W związku z tym z tych bezpośrednich jakby relacji no nie widzimy szczególnego spowolnienia w Chinach. Drugim źródłem jakby wiedzy jest to, co się dzieje na rynku koncentratu, i tutaj także nie widzimy problemów, także widzimy potrzebę hut chińskich co do tego surowca. W związku z tym nie widzimy także spowolnienia w tym obszarze.
Dziękuję bardzo. Czy wzrost premii do miedzi jest rzeczywiście związany z rosnącym popytem, czy jest pochodną zrekompensowania wyższych kosztów, na przykład energii?
Mówimy o premii w Chinach, tak?
Tak.
No, wydaje mi się, że jest kilka czynników, które na to wpływają. Natomiast co do zasady, tutaj jednak jest potrzeba zapewnienia koncentratu dobrej jakości do hut czynnikiem, który powoduje wzrost ceny i premii.
Dziękuję.
Nie wiem, o którą po prostu premię padło pytanie.
Dobrze, doprecyzujemy tutaj i odpowiemy w szerszym zakresie. Oczywiście będzie odpowiedź na pytanie będzie dostępna na naszej stronie. Kolejne pytanie również od pana Łukasza Rudnika, ale w tym kontekście również Puls Biznesu. Pytanie jest o okres na decyzję o prawo pierwokupu, ewentualnego pierwokupu pakietu Sierra Gordy. Łączę tutaj te dwa pytania. Poproszę o komentarz w sprawie ewentualnej decyzji. Ja sobie pozwolę znowu tutaj przywołać moją rolę regulacyjną. Okres, na który zarząd ma czas do końca listopada na ogłoszenie takiej decyzji. I no, oczywiście zrozumiałe jest, że przed tym momentem nie spodziewam się komentarzy ze strony zarządu w tej sprawie. Będzie pełna informacja w trybie regulacyjnym. Zostaniecie Państwo poinformowani o decyzji.
Dokładnie tak. Jesteśmy w trakcie wypracowywania tej decyzji.
Dziękuję bardzo. Ceny energii elektrycznej z sieci oraz gazu dla własnych bloków gazowych. Myślę, że tutaj poproszę pana prezesa Adama Bugajczuka. Ceny energii elektrycznej z sieci oraz gazu dla własnych bloków gazowych. Czy są zahedżowane na przyszły rok? Ewentualnie jaka będzie skala cen kosztów przy analogicznym wolumenie produkcji w KGHM Polska? Ja wskazałem panu prezesa. Tak, oczywiście.
Większość zapotrzebowania na energię elektryczną i na gaz została zafiksowana na przyszły rok. Ja bym nie chciał użyć słowa zahedżowana. My nie korzystamy z instrumentów zabezpieczających czy pochodnych, jeżeli chodzi o nośniki energii, natomiast no, stosujemy ceny forward. Także to można powiedzieć, że jest już wykonane, ale oczywiście no my nie kupujemy nigdy 100%. Musimy pozostawiać pewną, czy chcemy pozostawiać pewną część do zakupów spotowych ze względu na bilansowanie potrzeb, ale również ze względu na pojawiające się okazje, jeżeli chodzi o zakupy spotowe. Przepraszam, tylko umknęła mi druga część pytania. Produkcja energii elektrycznej z własnych bloków gazowo-parowych lub bloków węglowych dla nas jest niższa niż cena zakupu z sieci, dlatego my maksymalizujemy produkcję ze źródeł własnych. Natomiast dokonujemy też bieżącej, kroczącej analizy kosztu wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł gazowych, naszych źródeł gazowych i z naszych źródeł węglowych. I tutaj już nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że przy tej gwałtownej zwyżce ceny gazu, która miała miejsce przede wszystkim w ubiegłym miesiącu, produkcja energii elektrycznej ze źródeł węglowych była tańsza, pomimo kosztu praw do emisji CO2. Natomiast jest to, tak jak mówię, sytuacja bardzo dynamiczna. Ona się zmienia wraz z ceną gazu, ceną węgla i ceną CO2. Natomiast mamy to uchwycone analitycznie i dokonujemy na bieżąco, podejmujemy decyzje.
Dziękuję bardzo. Jeśli byliśmy przez chwilę w wątku zabezpieczeń, hedgingu, ja bym też poprosił tutaj pana prezesa o skomentowanie, odpowiedź na pytanie pana Łukasza. Jaki poziom wolumenów miedzi jest zabezpieczony opcjami, kontraktami na przyszły rok i dalej, 23 i po jakiej średniej cenie?
Czy my dokonujemy transakcji zabezpieczających zgodnie z naszą polityką zabezpieczeń. Te transakcje częściowo były wykonane w ubiegłym roku. My oczywiście kontynuujemy tę pracę. Kontynuujemy również wykonywanie transakcji zabezpieczających w tym roku. W trzecim kwartale, mogę powiedzieć, one miały charakter przede wszystkim taki dostosowujący. Korzystając z wysokich cen, mówiąc umownie, podnosiliśmy dół tych pasm struktur opcyjnych po to, żeby uzyskać ochronę na wyższych poziomach ceny. Natomiast w przypadku srebra, mogę tak też umownie powiedzieć, otwieraliśmy górę, czekając na ewentualne zwyżki ceny srebra, o których się wspominało już od dobrych paru lat, także które częściowo nastąpiły. Natomiast przyszły rok jest cały czas przedmiotem analiz. Tutaj zostały wykonane kilka dodatkowych takich transakcji pasmowych, takich targetowanych transakcji zabezpieczających. Ten średni poziom zabezpieczenia wolumenu z wsadów własnych w przyszłym roku to jest około tam chyba 35%, ale nie chcę teraz precyzyjnie odpowiadać, może umieścimy to w odpowiedzi pisemnej.
Dziękuję bardzo. Mam teraz pytanie od pana Pawła Puchalskiego z Santandera. Kiedy możemy spodziewać się odświeżenia strategii?
To znaczy my, można powiedzieć, już właściwie to zrobiliśmy podczas forum w Karpaczu, zaprezentowaliśmy nowe inicjatywy strategiczne związane z rozwojem biznesu czy też z energią, takie, które jeszcze podczas tworzenia strategii w roku 2018 powiedzmy nie były możliwe albo były niezidentyfikowane, więc ten proces aktualizacji strategii jest, można powiedzieć, procesem ongoing. Dzieje się na bieżąco, jeśli pojawią się nowe okoliczności. My mamy też określoną perspektywę strategiczną i raczej tutaj, jeśli mielibyśmy o czymś mówić w kontekście aktualizacyjnym, to wydłużenie tej perspektywy strategicznej i ponieważ niektóre inicjatywy trwają nie rok, nie dwa, ale i 10 lat w przypadku długich projektów inwestycyjnych, zawarcie jej w tej właśnie długiej perspektywie strategicznej, ten proces też można powiedzieć, że się toczy.
Dziękuję bardzo. Pytanie z Pulsu Biznesu. W kontekście Białorusi, czy ewentualne wstrzymanie dostaw gazu wpłynęłoby w jakikolwiek sposób na procesy produkcyjne KGHM? Czy KGHM korzysta z jakichkolwiek innych surowców, elementów sprowadzanych z Białorusi?
Czy ta sytuacja, która jest trudna z poziomu bezpieczeństwa państwa, ona nie wpływa na nas ze względu na gaz, który my właściwie wykorzystujemy ze złóż, które są w naszym pobliżu, czyli w województwie lubuskim. I mamy trochę inną specyfikę po prostu zaopatrywania nas w gaz niż inni przedsiębiorcy i tutaj to nas nie dotyczy. Też nie jest mi znana w tej chwili, oczywiście tych dostaw mamy wolumen bardzo duży, ale na tę chwilę nie znam niczego kluczowego, co z Białorusi mielibyśmy importować do Polski, do nas, do naszego koncernu w kontekście bezpieczeństwa ciągu produkcyjnego.
Dziękuję bardzo. Może wrócę do pana prezesa Pawła Gruzy i pytanie od pana Pawła Puchalskiego z Santandera. Z czego wynika doskonały wynik KGHM International w samym trzecim kwartale bieżącego roku?
Szanowni Państwo, no powtarzam to wielokrotnie już. Na początku kryzysu związanego z COVID-em udało się przenegocjować wiele kontraktów kosztowych. Udało się zoptymalizować wiele inwestycji, co doprowadziło do obniżenia tego czynnika kosztowego. Z drugiej strony udało się zachować, a czasami i podwyższyć produkcję. I do tych dwóch czynników jeszcze trzeci dołożył się czynnik w postaci tego klimatu makroekonomicznego i cen surowców. I suma tych trzech rzeczy daje te wyniki, które obserwujemy na Internationalu i Sierra Gordzie. I tak długo jak ta sytuacja makroekonomiczna będzie się utrzymywać, będziemy w stanie cieszyć się z takiej układanki finansowej tych aktywów. Ten rok jest bardzo korzystny pod względem geologicznym w KGHM International, ale także częściowo w Sierra Gordzie. W przyszłym roku będziemy mieli więcej wyzwań związanych z strippingiem na Robinsonie, z po prostu odkładaniem nadkładu, tak żeby uwolnić kolejne złoża rudy. No ale działamy, wydaje się, w tym momencie w sposób optymalny w zakresie zarządzania podejściem do złóż.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, już próbuję wykluczyć, powiedzmy, powtarzalność pytań. Może takie pytanie, pan Łukasz Rudnik z Trigona. Jakiej skali wzrostu wynagrodzeń oraz premii pracowniczych należy się spodziewać w przyszłym roku? Jakie są obecne postulaty związków?
Czy w tej sprawie nie dzieje się nic ekstraordynaryjnego oprócz tego, co mamy zapisane w układzie zbiorowym, czyli waloryzacja pensji o 80% wskaźnika wzrostu pensji średniej w przemyśle oraz udział w zysku w formie nagród wypłacanych dla pracowników? Jaki to będzie wskaźnik, jeśli chodzi o przyszły rok, to trudno w tej chwili powiedzieć, bo on jest budowany i publikowany dopiero po zakończeniu roku, więc nie podejmujemy się jeszcze w tej chwili takiej prognozy, ale realizujemy w każdym roku tylko i wyłącznie to, do czego spółka jest zobowiązana w kontekście układu zbiorowego. A jak będziemy mogli policzyć ten wskaźnik, a właściwie to jak GUS go poda, to będziemy w stanie też o tym to zaprognozować. Mhm.
Dziękuję bardzo. Jakie będą kapeksy związane z przyjęciem polityki klimatycznej, inne niż te dotyczące budowy SMR? Znowu budżetujemy, tak?
Część tych kapeksów, które są związane z polityką klimatyczną, jest już zawierana co roku w tym, co robimy, bo to są rzeczy, które budżetowo, bo to są rzeczy, które się po prostu toczą niezależnie od polityki klimatycznej, tylko od tego, że powiedzieliśmy sobie w 2018 roku na przykład o tym, że w 2030 50% naszej energii to są źródła odnawialne. Część to są projekty, które dopiero będą kosztorysowane, dlatego że wiele z nich jest albo w fazie eksperymentalnej, jeśli chodzi o sposób poradzenia sobie z CO2 i trzeba po przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i zbadaniu zdolności aplikacyjnych tych technologii w naszym układzie technologicznym dokonać 100% wyceny. Więc można powiedzieć, że część kosztów znamy i one są konsumowane właściwie co roku w naszych wydatkach inwestycyjnych, a część będzie podlegała pracom, szczególnie te technologie, które dają nam efekt w roku 2050, to będzie podlegać stałym pracom badawczo-rozwojowym doprowadzającym do wyłonienia aplikacyjnego rozwiązania i wtedy wyceny technologii z badania w pełnej efektywności finansowej w kontekście zastosowania jej u nas.
Dziękuję bardzo. Pan Jakub Szkopek z Erste Group pyta, podejrzewam pana prezesa Adama Bugajczuka, czy możecie państwo podać kilka szczegółów, na jaki okres w 2022 roku zaplanowany jest remont pieca zawiesinowego? Dotyczy to huty Głogów 1 czy Głogów 2 i na jak długi okres zaplanowany jest ten przestój?
Tak, dziękuję. Dotyczy to huty Miedzi Głogów 2. I jest planowany na 70 kilka dni. My cały czas jak gdyby tutaj cały czas dyskutujemy o tych możliwości jak gdyby tego optymalnego okresu. Oczywiście zależy nam, żeby to był jak najkrótszy okres, ale to będzie pewnie 70 kilka dni. Ile ostatecznie, to pewnie jeszcze zobaczymy.
Dziękuję bardzo. Czy dalej pytanie od pana Jakuba Szkopka. Czy odnotowujecie państwo jakieś trudności w zaopatrzeniu metali rzadkich do produkcji hutniczej w związku z ograniczeniami ich podaży z Chin?
To tak jak wspominałem przy okazji omawiania naszych inwestycji, oczywiście jakieś drobne perturbacje są, natomiast jesteśmy 60 lat na rynku i tak naprawdę mamy bardzo dobrze rozpoznane wszystkie nasze potrzeby i kontrahentów i współpracę, więc tak naprawdę nie jakiś, powiedzmy, trwały sposób nie odczuwamy tego i to też jak gdyby potwierdzają nasze realizowane inwestycje i remonty bieżące, że realizujemy je w zaplanowanym czasie.
Dziękuję bardzo. Mam jeszcze kilka pytań z Interi, pani Monika Borkowska. Przeglądając już widzę, że na dwa padły odpowiedzi, czyli pytania o koszty transformacji. Pan prezes wspomniał przewidywania co do cen miedzi, to też mówiliśmy, że nie prognozujemy. Tak samo jak nasza ocena kształtowania się proporcji między popytem i podażą, więc to są obserwacje rynku, to są wnioski na podstawie analiz raportów, więc tutaj myślę, że to pozostawimy. Ale pani Monika Borkowska pyta jeszcze, jakie są perspektywy roku 2022, biorąc pod uwagę rosnące koszty, w tym przede wszystkim energii. I tu bym połączył jeszcze dodał drugi wątek, jakie inne poważne wyzwania poza cenami energii czekają spółkę? Czyli jeszcze raz, perspektywy na przyszły rok w otoczeniu presji kosztowej, tak, inflacji kosztowej, energia. Jakie inne poważne wyzwania czekają spółkę?
Czyli jeśli chodzi o energię, my myślę, że między wierszami, między słowami już tutaj też sporo komentowaliśmy. Państwo obserwujecie te wzrosty cen czy paliw takich jak gaz czy olej napędowy, który dla nas też jest istotny, ale również energii elektrycznej. Doskonale wiemy, że jakby z czego one wynikają, czyli można powiedzieć, że sytuacji geopolitycznej i otoczenia regulacyjnego, bo tak to jest. I to, na co my możemy mieć wpływ i na co odpowiadamy, to jest realizacja długofalowej strategii właśnie związanej z naszą transformacją energetyczną, ale również to, co wynika z naszej polityki klimatycznej. To robimy ustawicznie co roku, co miesiąc i zamierzamy ustawicznie dalej realizować, intensyfikując wiele z pewnych projektów i prac, realizując je szybciej, zwiększając wolumen własnej produkcji, zwiększając wolumen zakupów, ale zwiększając także naszą efektywność energetyczną wewnętrzną poprzez technologie, które dają nam efekty w tym obszarze i też pozwalają redukować w wielu miejscach powiedzmy intensywność wykorzystania energii. Jak sytuacja się rozwinie w przyszłym roku, jakie będą koszty? No to myślę, że to jest trochę taka sytuacja, w której trudno cokolwiek na tę chwilę powiedzieć, bo mówiliśmy zawsze, że świat bardzo dynamicznie się zmienia i mogę tylko jeszcze powiedzieć, że zmienia się coraz szybciej W związku z tym nikt chyba odpowiedzialny nie będzie mówił o zmianach, czy na plus, czy być może na minus, czego też bardzo oczekujemy, jeśli chodzi o cenę niektórych paliw, to też jest możliwe. My sobie radzimy tak, jak sobie zawsze radziliśmy, co powtarzamy. Większa produkcja, staramy się trzymać efektywność kosztową i podejmować, realizować konsekwentnie inicjatywy zmniejszające koszty tam, gdzie jest możliwe. I w ten sposób realizujemy wynik finansowy, który zresztą Państwu zaprezentowaliśmy dzisiaj. Jak widać, przy wzrastających cenach energii jest on jednak całkiem, myślę, że dobry i adekwatny do sytuacji. Ta druga część pytania dotyczyła, przypomnij mi, Janusz.
Już przepraszam, przeskoczyłem. Perspektywy i wyzwania. A, tak? Okay. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze w tej chwili pytanie od pana Roberta Maja i IPOPEMA Securities, ale to też już pozwolę sobie zauważyć, że mówiliśmy o kosztach transformacji energetycznej w kontekście również SMR-ów. O to pan Robert pyta. Ja sobie pozwolę odpowiedzieć w ten sposób, że kolejne kroki my będziemy raportować w odpowiednim trybie, czyli umowa z New Scale w sprawie SMR-ów została, może nie tyle umowa, list intencyjny w tym momencie został ogłoszony, czyli kolejne kroki istotne, w tym również potencjalne zobowiązania czy jakiś timeline będzie ogłaszany w odpowiednim trybie, a wątki generalnie kosztowe to już wybrzmiewały w kontekście pytań o cały szereg kosztów związanych z transformacją energetyczną. Jeszcze szybciutko sprawdzam sobie, czy mamy kolejne pytania. W tym momencie myślę, że po analizie wyczerpaliśmy. Oczywiście pytania jeszcze są, ale już powtarzają się w wątkach, które myślę wyczerpaliśmy. Także z mojej strony dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Przypominam, że my czekamy nadal na pytania. Adres ir@kghm.com. Wszystkie odpowiedzi razem z transkrypcją znajdą Państwo na naszej stronie niezwłocznie. Ja jeszcze bym poprosiła pana prezesa Chludzińskiego o krótkie podsumowanie.
Myślę, że ta dzisiejsza prezentacja pokazuje Państwu, w którą stronę idziemy, zarówno jeśli chodzi o wynik finansowy, ale też wyzwania, i pokazuje też to, że na te wyzwania mamy jakby odpowiedzi i mamy sposoby poradzenia sobie z nimi. Niektóre z tych wyzwań nie są możliwe do zniwelowania w ciągu miesiąca, roku. Niektóre wymagają ciągłości koncepcyjnej, ciągłości realizacyjnej w perspektywie nawet dziesięcioletniej. Takim projektem jest projekt małych reaktorów jądrowych, więc wszystkie wyzwania, o których teraz wiemy, są strategicznie zidentyfikowane i strategicznie na nie odpowiadamy po to, żeby dalej pracować. Jak Państwo widzicie, rok 2050 w polityce klimatycznej zeroemisyjności, to już znaczy, że zakładamy, że do tego do roku 2050 dojedziemy, a jednocześnie widzimy cały czas tam szanse rozwoju i działania, więc to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję zarządowi za prezentację, dziękuję Państwu za uwagę. No i widzimy się następnym razem przynajmniej jeśli chodzi o kwestie wynikowe, widzimy się następnym razem przy prezentacji wyników za rok 2021.
Dziękujemy Państwu serdecznie i do zobaczenia za kwartał.